Zapraszamy na audycję Zielona Energia. W najbliższej audycji gościem Edyty Hołdyńskiej będzie Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Temat rozmowy to wiatr i słońce. Czy można w nie inwestować?
Naszym gościem jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, dużo i głośno bardzo ostatnio o wiatrakach, o energii z wiatru, no ale też o odnawialnych źródłach energii, o energii ze słońca. Jak możemy wytłumaczyć naszym radiosłuchaczom, skąd w zasadzie brać finansowanie na odnawialne źródła energii? Czy są to, jak sama nazwa wskazuje, odnawialne źródła energii, które same się sfinansują?
Nie ma inwestycji w energetyce, które się same finansują, natomiast zwracają się, bo są to inwestycje biznesowe. Świadczy o tym boom fotowoltaiki na polskich dachach, która wymaga wsparcia finansowego na etapie realizacji. Dlatego program Mój Prąd, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nieraz nawet połowę takiej inwestycji liczonej w kilkudziesięciu tysiącach dofinansowuje. Natomiast po to, żeby ta inwestycja zwróciła się w niższych rachunkach za energię elektryczną. Dlatego mamy boom fotowoltaiki w Polsce. Podobny zwrot z inwestycji w źródła odnawialne będzie widoczny przy lądowej energetyce wiatrowej, która w wydaniu szczątkowym funkcjonuje, na przykład w pobliżu autostrad z Warszawy do okolicznych miejscowości. Widać je, Polacy je widzą. To nie są inwestycje przynoszące straty, one mogą przynosić zwrot. Natomiast przez wiele lat ta technologia była droga i wymagała dużego dofinansowania. Jednakże krzywa technologiczna, czyli zjawisko spadku kosztów inwestycji tego typu dzięki rozprzestrzenieniu się technologii odnawialnych, zmniejsza te koszty technologii i będzie lepiej. Natomiast to nie jest panaceum na wszystkie problemy, nie ma darmowych obiadów w energetyce. Im więcej źródeł odnawialnych, tym więcej wydatków na sieć, na źródła, które stabilizują dostawę ze źródeł odnawialnych. Kiedyś węgiel, w etapie przejściowym może gaz, a docelowa energetyka jądrowa, która też wymaga miliardowych inwestycji.
Mm-hmm. Właśnie, kiedy te inwestycje w takim razie mają szansę się zwrócić? No bo jak wiemy, każdy z nas chyba dostał taki telefon kiedyś, żeby panele fotowoltaiczne instalować u siebie w domu. Widzimy na mapie Polski, jeżdżąc, poruszając się po naszej pięknej ojczyźnie, wiele wiatraków i pewnie zastanawiamy się, czy to jest opłacalne. Czyli wykładając te duże nakłady, duże inwestycje, o których pan wspomniał, kiedy możemy liczyć na zwrot? Bo mówi pan o tym, że będzie lepiej. Kiedy?
No, zwrot jest widoczny w rachunkach bardzo szybko, natomiast nie można inwestować w ciemno. Akwizycja źródeł odnawialnych się faktycznie odbywa i nie każda firma jest uczciwa, to znaczy nie każda firma obiecująca tutaj gruszki na wierzbie zapewni taką instalację, na przykład panelu fotowoltaicznego, która szybko i skutecznie się zwróci. Odpowiedź to audyt energetyczny. To jest rozwiązanie, które kosztuje kilka tysięcy złotych. W niektórych przypadkach też może być dofinansowane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które pozwala ocenić sytuację. W danym miejscu, gdzieś u nas w domu, możemy sprawdzić, jakie są warunki i jaki jest faktyczny potencjał źródeł odnawialnych. Czy warto inwestować, czy na przykład warto panel fotowoltaiczny połączyć z magazynem energii, w jaki sposób te źródła mogą współgrać ze starymi źródłami opartymi o paliwa kopalne na miejscu, czy to węgiel, czy to gaz. I takie rozwiązanie pozwala ocenić faktyczny potencjał. Natomiast jeżeli inwestowalibyśmy w źródła odnawialne w nieocieplonym budynku, który ma wielkie straty energetyczne, to również taka inwestycja się nie zwróci, bo straty będą wynikały z utraty ciepła wynikającego z tego, że ktoś ma niestermomodernizowany budynek, więc należy patrzeć ostrożnie na takie inwestycje i poprzedzić je odpowiednim audytem. Firmy rzetelne, sprawdzone, funkcjonujące długo na rynku są pewniejsze niż różni akwizytorzy, o których mówi pani redaktor. Zawsze kiedy jest boom na jakieś rozwiązanie, pojawiają się też podmioty, które chcą na nim skorzystać, nie zawsze uczciwie, więc nie dla akwizycji, ale racjonalnego rozwoju energetyki odnawialnej jak najbardziej tak.
Czyli jak najbardziej da się zarobić, skoro nawet, no właśnie, pojawia się boom, pojawiają się firmy, akwizytorzy, którzy chcą na tym jak najwięcej zyskać dla siebie, niestety, no ale faktycznie tak to wygląda. Jak te zmiany prawne, legislacyjne mogą wpływać na boom, o którym pan wspomniał? Czy to będzie się wygaszało, rosło, będzie rosło to zainteresowanie w najbliższym czasie?
Jest kilka czynników, które mogą wpłynąć na tempo rozwoju źródeł odnawialnych w Polsce, niezależnie od tego, kto będzie rządził naszym krajem. Analitycy, czy to ustępującego rządu, czy to nowego, zapowiadają duży wzrost energetyki odnawialnej w Polsce. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, już go było widać i on będzie kontynuowany. Być może spowolni przez to, że mamy mniej korzystny system wsparcia. Zgodnie z regulacjami unijnymi należało zmienić ten system. Mamy taki spokojniejszy, mniej korzystny, więc rozwój fotowoltaiki będzie kontynuowany, być może nieco spowolni. Jeżeli dojdzie do dalszej liberalizacji ustawy odległościowej ograniczającej lądową energetykę wiatrową, według bardzo konserwatywnych założeń możemy dostawić nawet 11 gigawatów energetyki tego typu w naszym kraju. To są ponad dwie elektrownie Bełchatów liczone w wiatrakach. To jest dużo i oczywiście należy zastrzec, że to nie jest panaceum, bo energetyka wiatrowa zależy od wiatru i pracuje nieregularnie, wymaga zabezpieczenia. Dlatego też ten boom energetyki odnawialnej, który może mieć różne tempo, ale nie jest kwestionowany raczej przez żadnego uczestnika debaty na ten temat, musi być wsparty przez budowę elektrowni konwencjonalnych, które będą zastępowały elektrownie węglowe. W latach 20. jeszcze będziemy ich używać, w latach 30. będzie je trzeba wyłączać ze względu na ich wiek, ze względu na politykę klimatyczną. I lepiej, żeby zastępował je atom niż energetyka gazowa, która jest kontrowersyjna z oczywistych powodów w naszej części świata.
No właśnie, jak to może wyglądać z energetyką jądrową, atomową? Jak wiemy, ta inwestycja wystartowała, no może to za dużo powiedziane, ale umowy zostały już podpisane. Czego możemy się spodziewać, patrząc na zapowiedzi audytu, na zapowiedzi sprawdzenia tego, w jaki sposób także ta umowa została zawarta, no ale także zapowiedzi, no jak wiemy, koalicja 15 października, jak się sama nazywa, chce stawiać na odnawialne źródła energii.
I na atom ale też. Robiłem wywiad z obecną minister klimatu, która mówiła, że atom ma być bezpiecznikiem systemu elektroenergetycznego, więc nie odkryła Ameryki, mówi to, co jej poprzednicy, o tym, że atom powinien być budowany. Jeżeli audyt energetyki jądrowej miałby polegać na tym, że na kilka lat zatrzymujemy projekty, żeby im się przyjrzeć, to byłaby zła wiadomość. Mam nadzieję, że nie o to chodzi. Być może nie wszystkie z tych licznych projektów jądrowych będą kontynuowane, ale ten na Pomorzu, który ma właśnie umowę projektową polegającą na tym, że teraz przez około półtorej roku będą trwały przygotowania do budowy. Już one się rozpoczęły, mamy badania geologiczne, mamy przygotowania infrastruktury drogowej i kolejowej do budowy. To wszystko ma nas doprowadzić do 26 roku, w którym zostanie wbita pierwsza łopata w ziemię i polskie elektrownie jądrowe, czyli spółka Skarbu, razem z amerykańskimi Bechtel i Westinghouse, miejmy nadzieję, rozpoczną wtedy budowę elektrowni jądrowej. Pierwszy z trzech reaktorów miałby być w 33 roku, ale przez ten niedobór elektrowni, o którym wspominałem pani redaktor, nawet gdyby było opóźnienie, które jest możliwe, to w 2035 czy 2036 roku taki reaktor będzie bardzo potrzebny, żeby stabilizować źródła odnawialne. Tych będzie coraz więcej, natomiast one nadal będą potrzebowały konwencjonalnej podstawy, którą kiedyś, nawet teraz jest węgiel, a w przyszłości, miejmy nadzieję, będzie nim energetyka jądrowa z pierwszym reaktorem właśnie na Pomorzu.
A jak to wygląda od strony państwa? To znaczy, ile państwo polskie, czyli my wszyscy, możemy na tym zarobić, ile zyskać?
Wydamy około 100 miliardów na jedną elektrownię i to brzmi strasznie, natomiast na samą walkę z kryzysem energetycznym do tej pory wydaliśmy już ponad 100 miliardów złotych i z tej perspektywy już te kwoty tak bardzo nie straszą. po to wszystko robimy, aby potem mieć stabilne dostawy energii niezbędne do każdej działalności gospodarczej, do rozwoju gospodarczego kraju, do sytuowania inwestycji tutaj na naszym terytorium, ale także ma być to energia po cenie konkurencyjnej i pozbawiona emisji CO2. To jest bardzo ważne, ponieważ atom daje stabilne dostawy, a jednocześnie przy produkcji energii nie ma emisji CO2 znanej, czy to z energetyki węglowej, czy gazowej. I w ten sposób realizujemy naraz politykę bezpieczeństwa dostaw i politykę klimatyczną Unii Europejskiej, pod którą Polska jest też podpisana.
No właśnie, to przypomnijmy raz jeszcze, ile w takim razie wydaliśmy, ile kosztowało nas jako państwo odejście od węgla, czy może inaczej odchodzenie od węgla, bo jak wiemy, ten proces jeszcze będzie trochę trwał.
W ostatnim czasie Polska Grupa Górnicza otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 miliardów złotych. To jest taka wisienka na torcie, ale wydawaliśmy miliardy na to, żeby nie zabrakło nam energii w Polsce, która wciąż w 70% pochodzi z węgla. Odchodzenie od energetyki tego typu to dopiero początek. Mamy rozwiązanie w postaci rynku mocy, które jest formą dopłaty na rachunku za energię elektryczną po to, żeby elektrownie węglowe nie zniknęły, żeby jeszcze w latach 20. te energie nam dawały. Budowaliśmy zbyt wolno alternatywną energetykę na czele z jądrową i teraz musimy utrzymać elektrownie węglowe w latach 20. i dopiero w latach 30. będziemy mieli alternatywę, czyli duet energetyki odnawialnej i jądrowej. Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego nawet 1,4 biliona złotych wydamy na transformację energetyczną. Natomiast nie jesteśmy w stanie nie wydać tych środków, nie jesteśmy w stanie uniknąć tych zmian. One mają charakter technologiczny, więc warto, aby były dobrze zaplanowane, konsekwentne, abyśmy dalej budowali energetykę jądrową bez przestojów, bez sporów politycznych, po to, żeby zabezpieczała nam coraz większą ilość źródeł odnawialnych, które Polacy sobie sami budują.
I wracając do wiatru i słońca, do energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, czy tutaj faktycznie to jest, jeszcze raz podsumowując, i opłacalne dla samego człowieka, który zechce sobie zainstalować na dachu panele fotowoltaiczne, czy dla kogoś, kto zechce sobie wybudować, postawić wiatrak na swoim polu, gdzieś na swojej działce, i dla państwa polskiego, które, no, jak wiemy, swego czasu bardzo mocno, cały czas w zasadzie, promuje takie rozwiązania. Ile też stracimy na odejściu, na samym odejściu od węgla, na tym, jak musimy, no przecież, i zadbać o górników jako państwo, i o ich miejsca pracy, o zamykanie kopalni.
Na razie tracimy na pozostawaniu przy węglu, ale też transformacja energetyczna, odchodzenie od węgla będzie procesem kosztownym, liczonym w miliardach, o czym mówiłem przy okazji Polskiej Grupy Górniczej. Jeżeli chodzi o źródła odnawialne, to one mogą potencjalnie być opłacalne ekonomicznie, nie można inwestować w ciemno, dlatego sugerowałem chętnym obywatelom rozpoczęcie takich rozważań od audytu energetycznego. To jest sposób na zbadanie potencjału źródła odnawialnego w danej lokalizacji, gdzieś, gdzie ktoś chciałby stawiać sobie panel fotowoltaiczny czy inne źródło odnawialne. I państwo polskie docelowo ma zyskać bezpieczeństwo dostaw, akceptowalną cenę energii i jak najmniejszy wpływ negatywnej energetyki na środowisko dzięki budowie energetyki opartej na duecie atomu oraz rosnącej ilości źródeł odnawialnych. A zatem kneblowanie energetyki odnawialnej to nie jest droga, bo Polacy wybierają ją portfelami, ale zabezpieczenie, mądry rozwój, zrównoważony tych źródeł jak najbardziej tak. I takie mamy zapisy strategii energetycznej, którą trudno będzie rewolucjonizować. Wydaje się, że zmiana władzy w Polsce akurat na tym odcinku nie przyniesie rewolucyjnych zmian.
Jeszcze jedna kwestia, bo chodziły takie przy okazji tych proponowanych zmian legislacyjnych w Polsce, od których odstąpiono ostatecznie, przynajmniej na tym etapie, przy okazji ustawy, która ma, no, zamrozić nam jako gospodarstwom domowym ceny prądu. Były informacje podawane z zagranicy, mówiące o tym, że nie ma jak, nie ma w jaki sposób, nie ma gdzie utylizować wiatraków na przykład. Czy faktycznie jest to rozwiązanie bezpieczne dla środowiska, bo o tym przecież mówimy, w wypadku, kiedy słyszymy takie informacje, że nie ma co potem z tym zrobić?
Każda działalność człowieka ma wpływ na środowisko. Jeżeli ktoś mówi o jakichś idealnych rozwiązaniach, to być może jest właśnie akwizytorem, ale należy przyznać, że źródła odnawialne to jest nowy rozdział energetyki, który ma zawsze, jak zawsze w przypadku technologii, plusy i minusy. Energetyka odnawialna także ma wpływ na środowisko. Wymaga zastosowania metali ciężkich, metali ziem rzadkich, często pochodzących z Chin, a zatem mamy wpływ na środowisko, mamy zależność od nowego kraju, z którym mamy problem, tak jak w gazie od Rosji, tak w źródłach odnawialnych od Chin. Recykling źródeł odnawialnych jest na początkowym etapie rozwoju. Na tym etapie często jest tak, że jest łopata takiego wirnika farmy wiatrowej gdzieś zakopywana. Trudno sobie poradzić z takim odpadem. To nie znaczy, że w przyszłości nie będzie to możliwe. Panele fotowoltaiczne wymagają znowu surowców, które też pochodzą z różnych kontrowersyjnych miejsc na Ziemi. I panele fotowoltaiczne także trudno utylizować. To nie znaczy, że to jest złe rozwiązanie, tylko tak jak każde ma plusy i minusy, należy je brać pod uwagę i Polska bierze wolny udział w dyskusjach na ten temat na poziomie Unii Europejskiej, żebyśmy nie przeszli od zależności w gazie od Rosji do zależności w źródłach odnawialnych od Chin. I tutaj paradoksalnie polscy górnicy mogą pomóc, bo nie chodzi już o wydobycie węgla, ale właśnie różnych cennych surowców, które mamy w Polsce, które możemy wydobywać poza Polską, i ten aspekt odnawialnych źródeł energii może być paradoksalnie szansą dla naszych górników.
I to opinia Wojciecha Jakubika, redaktora naczelnego biznesalert.pl. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Była to audycja Zielona Energia. Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.